Joanna Matuszewska, witam Państwa z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, szpitala, w którym od niedawna znajduje się klinika położnictwa, przez lata mająca swoją siedzibę w budynkach szpitalnych przy ulicy Klinicznej we Wrzeszczu. To jednak już jest historia, my jesteśmy w nowym miejscu. Na Państwa i na moje pytania odpowiadać będą dzisiaj profesor doktor habilitowany Krzysztof Preis, kierownik Katedry Perinatologii i Kliniki Położnictwa GUMET, wojewódzki konsultant do spraw ginekologii i położnictwa na Pomorzu oraz koordynator traktu porodowego, położny Jakub Pietrzak. Witam panów, dzień dobry. Minął miesiąc, odkąd klinika znajduje się w nowej lokalizacji. Dużo się zmieniło, panie profesorze, dla pacjentek?
No, pana pacjentek to się bardzo dużo zmieniło, bo z budynku o 106-letniej tradycji przenieśliśmy się do XXI wieku, gdzie sale położnic i sale porodowe i zresztą wszystkie sale w naszej klinice są tylko jedno- i dwuosobowe, każda jest wyposażona w węzeł sanitarny. Poza tym jest większy spokój, to czym te sale się różnią, to może tam były okna, tutaj są klimatyzacje, no wszystko jest jeszcze niedoszlifowane, niedotarte, ale na pewno jest przyjemnie i wygodnie.
Kiedy kobieta jest w ciąży, to jest bardzo gotowa na wiele rzeczy, żeby zapewnić swojemu dziecku właściwy rozwój i zdrowie, ten start. Co możemy polecić, żeby zadbać o to, o czym nie zapomnieć? Co powinna zrobić przyszła mama?
Poprawne prowadzenie ciąży jest w stanie na czas wykryć patologie, którym możemy zapobiegać. Na szczęście znakomita większość ciąż przebiega fizjologicznie, absolutnie prawidłowo i moglibyśmy zaryzykować twierdzenie, że tak naprawdę znakomita większość wizyt jest po prostu niepotrzebna. Ale żeby wiedzieć i na czas móc zapobiegać, musimy niestety monitorować całą albo prawie całą populację.
Można zrobić coś, żeby poród był sprawny i jak najmniej obciążający, jak najmniej bolesny? Wcześniej, jeszcze będąc w ciąży, jakoś się przygotować?
Oczywiście sposób przygotowania jest bardzo różny. Są osoby, które przychodzą już z pewną wiedzą przekazaną przez matki bądź z literatury. Są osoby, które potrzebują więcej ćwiczeń praktycznych i takiego przekazu werbalnego od instruktorów, nauczycieli, od położnych, które prowadzą tak zwane szkoły rodzicielstwa. Tam są prowadzone zajęcia i teoretyczne, i praktyczne, i no, pewne rzeczy można przećwiczyć zawczasu, aby potem w momencie, kiedy rusza poród, a więc zwłaszcza w pierwszej ciąży, ta wielka niewiadoma, żeby już pewne rzeczy, do pewnych rzeczy można było się przyzwyczaić.
Powiedział pan profesor, że często przyszłe mamy za często przychodzą na wizyty lekarskie. To jak często się powinno być u lekarza, jak często u położnej albo u położnego?
Standardowym czasem jest wizyta co miesiąc. Oczywiście czasami troszeczkę trzeba zwiększyć częstość wizyt, ale tak raz w miesiącu jest to w zupełności wystarczający. I oczywiście zalecamy, żeby pierwsza wizyta zaczęła się w pierwszym trymestrze ciąży, czyli powiedzmy w tym 8-10 tygodniu. Choćby po to, żeby potwierdzić, ile jest tych płodów w środku, bo przecież mamy do czynienia coraz częściej z ciążami bliźniaczymi, trojaczymi i wyższej krotności, żeby móc zaplanować odpowiedni kalendarz badań prenatalnych w odpowiednim czasie, ponieważ te okna diagnostyczne są bardzo wąskie i żeby się wstrzelić, trzeba potwierdzić wiek ciążowy, bo nie każda ciąża musi pasować do miesiączki. I założyć kartę ciąży i już ten plan działania rozpocząć bardzo wcześnie.
Użył pan słowa diagnostyka prenatalna. Co to takiego?
Diagnostyka prenatalna to bardzo szerokie pojęcie, które ma służyć przede wszystkim do diagnostyki płodu. Prenatalna znaczy tyleż po polsku, co przedurodzeniowa, ale myślimy w takim węższym znaczeniu o diagnostyce płodu. To diagnostyka morfologiczna, to diagnostyka genetyczna, przy czym w takiej podstawowej wersji, którą stosujemy, opiera się ona na tak zwane badania przesiewowe, czyli to, co każda pani przechodzi, czyli diagnostykę ultrasonograficzną czy diagnostykę biochemiczną, to są tylko badania przesiewowe. One mają za zadanie wykryć w grupie wszystkich ciężarnych te panie, którym dopiero trzeba zaoferować bardzo konkretną, inwazyjną diagnostykę.
A to w którym momencie ciąży powinno się taką diagnostykę przeprowadzać?
Pierwsze
na jakim
badanie
etapie?
Ultrasonograficzne zaczynamy po skończonym 12 tygodniu i mamy na to dokładnie 14 dni. Jest to ten szczyt diagnostyczny pierwszego trymestru. I w tym czasie również powinno się wykonać diagnostykę biochemiczną, czyli tak zwany test PAPA, czy test podwójny. To, że NFZ refunduje tylko kobietom po 35 roku życia, to nie oznacza, że jest to test dla starszych ciężarnych. Jest to test wymyślony dla wszystkich kobiet ciężarnych, dlatego że choroby genetyczne zdarzają się w każdym wieku. One tylko, ta częstość rośnie wraz z wiekiem, ale również i u 20-latki możemy mieć problemy genetyczne z płodem. A zatem, żeby to na czas wykryć, właśnie ta zespolona diagnostyka ultrasonograficzna i biochemiczna jest potrzebna.
Czyli to jest standard, rozumiem, w przypadku każdej przyszłej mamy?
Tak powinno być.
Kiedyś takim wiekiem dającym wskazania do badań prenatalnych było 35 lat u matki, pan profesor wspomniał. Ojej,
to jest, te 35 lat no jest to historia na dłuższą opowieść.
Bo teraz
nie wiem, ile mamy czasu,
bardzo dużo kobiet rodzi dzieci później znacznie.
Zdecydowanie. I zdecydowanie nie jest to dobrze z punktu widzenia biologicznego. Natomiast te 35 lat wzięło się bardzo, bardzo dawno z tego, że w Wielkiej Brytanii rozpoczęto diagnostykę w kierunku zespołu Down. I ta kreska, czy to ma być 30, 35, 37, tak naprawdę wynika z polityki rodzinnej państwa i z polityki zdrowotnej państwa. Tam ustalono, że państwo jest w stanie zaoferować diagnostykę genetyczną w ramach swojego jakiegoś programu polityki zdrowotnej wszystkim paniom po 35 roku życia. Czyli gdybyśmy przyjęli, że zaczynamy od 30, to po prostu państwo musiałoby zapłacić za więcej badań. I tak jak jest w tej chwili, prawda, te testy PAPA państwo ograniczyło na 35 roku życia, ale to nie jest tak, że nagle wraz z 35 urodzinami, przepraszam, zaplątałem się, nagle to ryzyko dramatycznie rośnie. Ono rośnie systematycznie, wykładniczo od 20 roku życia i rzeczywiście jest bardzo istotne w starszym wieku. Natomiast 20-latki też rodzą dzieci z zespołem Down.
Mówił pan profesor, że są badania nieinwazyjne, to właśnie USG na przykład, i też USG. Badania inwazyjne. Co to są
badania inwazyjne? To mówiąc wprost, badania, które polegają na włożeniu igły do brzucha, w ukłuciu brzucha kobiety ciężarnej, macicy, i w zależności od tego, na którym etapie albo pobieramy fragmenty łożyska, jest to biopsja kosmówki, albo podbieramy to, co jest w tej chwili najczęstsze, płyn owodniowy, czyli amniopunkcja, i wreszcie na późniejszym etapie ciąży możemy pobierać krew płodową z pępowiny drogą tak zwanej kordocentezy. Badania inwazyjne wykonuje się wtedy, kiedy albo stwierdzamy odchylenie od prawidłowego planu budowy płodu, czyli są pewne odchylenia, które sugerują zmiany genetyczne, albo w wyniku badań przesiewowych pacjentka trafiła do grupy podwyższonego ryzyka, i aby to wyjaśnić, wtedy wykonujemy badanie inwazyjne. Badania inwazyjne, tak jak wszystkie zabiegi w medycynie, są związane z określonym ryzykiem utraty ciąży czy wystąpienia powikłań. Jeżeli mówimy o tej najpowszechniejszej amniopunkcji, to oczywiście ten 1% jest już nieaktualny, które panie w podręcznikach znajdujecie. W tej chwili jest oceniany na 0,11%, czyli mniej więcej raz na 1000 ciąż obserwujemy powikłań.
Czyli bardzo rzadkie przypadki. A panie profesorze, porozmawiajmy chwilę o badaniu USG. Na ile aparatura ta dostępna, którą wy jako lekarze się posługujecie, daje możliwość sprawdzenia prawidłowego rozwoju ciąży?
Diagnostyka ultrasonograficzna ma swoje ograniczenia. Tak naprawdę nie wszystko i nie u wszystkiej pań można zobaczyć. Natomiast niewątpliwie od czasu, kiedy ultrasonografia po raz pierwszy pojawiła się w Polsce w latach 80., te obrazy są systematycznie coraz lepsze, coraz więcej widzimy, do tego stopnia, że czasem pacjentki są przediagnozowane, czyli widać więcej niż tak naprawdę jest. No i zadaniem naszej kliniki jest rozwiać te wątpliwości albo niestety czasami potwierdzić.
Ale co można na przykład zauważyć? Czy na przykład dziecko przed porodem jest owinięte pępowiną? Takie rzeczy
to
można?
Akurat owinięcie pępowiny to nie jest, to jest rzeczą, która nie powinna być diagnozowana, dlatego że nikt nie jest w stanie prześledzić całości przebiegu pępowiny. I odwrotnie, nawet jeżeli widzimy pępowinę raz czy dwa razy owiniętą wokół szyi, to nie wyklucza normalnego porodu drogami natury, dlatego że wiemy z praktyki jeszcze sprzed epoki USG, że większość dzieci z pępowiną owiniętą urodziła się drogami natury bez żadnych powikłań. Także to, że pępowina jest owinięta wokół szyi, nie oznacza, że ta ciąża nie może i poród przebiec fizjologicznie.
Czyli jak często powinno się wykonywać takie badanie USG, żeby się nie przebadać, tak jak pan powiedział, nie przediagnozować?
Kalendarz badań USG przewiduje 3 badania. Pierwsze pomiędzy ukończonym 12 tygodniem i przed ukończonym 14 tygodniem. Drugi w okolicach 20 tygodnia, to okienko jest między 18 a 22 i potem koło 32 tygodnia ciąży, mniej więcej.
I powiedzmy od razu, że to nie jest żadne promieniowanie przez USG, tylko ultradźwięki, tak?
Bo tutaj znaczy, ultradźwięki są falą mechaniczną, nie są falą elektromagnetyczną. I oczywiście gdybyśmy bardzo, bardzo długo trzymali tę macicę pod ciągle włączonym aparatem USG, a w czasie badania ten aparat się włącza i wyłącza, bo my zatrzymujemy obraz i wtedy oczywiście nie ma emisji ultradźwięku, to wtedy wiemy, że temperatura wewnątrz może o 0,1 czy 0,2 stopnia, czyli tak zwane 1 czy 2 kreski wzrosnąć, ale pozostaje to bez znaczenia. Do tej pory nie udowodniono szkodliwego działania ultradźwięków, co nie oznacza, że wolno nam ich nadużywać, ponieważ może teoretycznie istnieć coś, czego jeszcze nie wiemy. Dlatego ograniczamy się do tych 3 badań, chyba że badanie zmusza nas, czy konieczność wzmożonego nadzoru nad ciążą, zwłaszcza podwyższonego ryzyka, i wtedy częstość tych badań rośnie. Ale to na tym etapie ciąży wiemy, że są to badania bezpieczne.
A jeśli lekarz w czasie tych wszystkich badań, o których mówiliśmy, stwierdzi coś niepokojącego, to jest możliwość rozpoczęcia leczenia dziecka jeszcze przed porodem?
Są sytuacje, w których mamy jakąś ofertę leczniczą, albo farmakologiczną, albo zabiegową, no i są tego typu schorzenia, na które nie mamy lekarstw.
Można też dokonywać różnych zabiegów, jeszcze w łonie mamy.
Tak, no zaczęliśmy pierwsze zabiegi w klinice położnicza, w ogóle oczywiście to się rozwija od najprostszych do najbardziej skomplikowanych. Zaczęliśmy w 1991 roku, to się zaczęło od transfuzji dopłodowych w konflikcie serologicznym. Wiemy w tej chwili, że konflikt serologiczny jest marginalną patologią w związku z wprowadzeniem szerokiej profilaktyki konfliktu serologicznego. Ale potem schorzenia różnych zastojów moczu, czy wysięków w klatce piersiowej, czy wodogłowia. To był następny etap. Potem w 2004 roku po raz pierwszy w Polsce w naszej klinice wykonaliśmy zamknięcie przepukliny oponowo-rdzeniowej. W 2005 roku wprowadziliśmy zabiegi fetoskopowe też tutaj w naszej klinice.
To znaczy jakie?
W ciąży bliźniaczej rozdzielenie krążeń bliźniąt w tak zwanych zespołach przetoczeniowych, a później te rozszerzyło się to na inne patologie ciąży wielopłodowej. Także ta systematycznie staramy się coraz więcej zrobić, ale też i wiemy po wielu latach praktyki, że pewne zabiegi nie przynoszą oczekiwanych efektów i wykonujemy krok wstecz.
Kiedy przyszła mama powinna rozpocząć zajęcia na przykład w szkole rodzenia, żeby się przygotować dobrze do porodu, żeby to nie było chaosu, żeby wszystko było na czas i prawidłowo i na spokojnie?
W tej chwili zalecanym czasem rozpoczęcia edukacji przedporodowej to jest 24 tydzień ciąży, aczkolwiek z doświadczenia możemy powiedzieć, że jest to może troszkę za szybko. W zależności od tego, z jaką intensywnością odbywają się te zajęcia szkoły rodzenia, czy na przykład edukacja prowadzona indywidualnie przez położną, to należy ten czas rozpoczęcia zajęć dostosować do indywidualności właśnie tych programów szkoleniowych. Natomiast takim dobrym czasem, żeby zakończyć tą edukację, żeby odbyć cały cykl szkolenia, to jest mniej więcej 2 tygodnie przed terminem porodu, czyli jest to czas, kiedy można jeszcze sobie wszystko usystematyzować.
To jest ostatni dzwonek, ale tak?
Na zakończenie. To jest tak, no tak raczej zalecamy, żeby około 2 tygodni przed planowanym terminem porodu zakończyć cykl szkoleniowy.
Tutaj przy klinice działa szkoła rodzenia? Może pan coś o niej powiedzieć?
Tak, funkcjonuje szkoła rodzenia, którą nazwaliśmy Uniwersytetem dla Rodziców. Nastawieni jesteśmy przede wszystkim na taką edukację opartą o praktykę. Pracują w tej szkole rodzenia położne, które pracują w naszych klinikach, w klinice położnictwa i w klinice neonatologii. Są to osoby z ogromnym doświadczeniem, które starają się przekazać swoją wiedzę zarówno teoretyczną, ale przede wszystkim tą praktyczną, żeby przyszli rodzice mogli odnaleźć się w nowych sytuacjach.
No, przyszła mama, to wiadomo, czego się będzie uczyła w takiej szkole rodzenia, ale na przykład przyszły tata?
Przyszły tata również może się nauczyć wiele w szkole rodzenia, począwszy od pielęgnacji noworodka, a skończywszy na przykład na tym, jak zachować się w trakcie porodu, jak udzielić wsparcia swojej żonie, jak wspomóc, jak wesprzeć, czy jak opanować na przykład emocje i stres, który wiąże się z narodzeniem dziecka.
Chciałam się spytać o podejście do porodu naturalnego po cesarskim cięciu i jeszcze drugie pytanie, bo są bardzo sprzeczne informacje, można zdobyć, na temat możliwości rodzenia w drugiej fazie porodu w innych pozycjach niż pozycja leżąca.
Znaczy tak, jeśli chodzi o poród po cięciu cesarskim, my zawsze traktujemy poród drogami natury jako zasadniczą drogę, o ile nie występują tak zwane powtarzalne wskazania do cięcia cesarskiego. Niektóre występują w pierwszej ciąży i nie występują w kolejnej. Macica po pierwszym cięciu cesarskim w miejscu blizny jest słabsza i wtedy szansa niestety na powtórkę cięcia cesarskiego jest większa. Dlaczego mówię niestety? Dlatego, że cięcie cesarskie jest zabiegiem, jest operacja brzuszna. Jest operacją brzuszną, która posiada swoje ryzyka. Choćby mało osób wie, że umieralność kobiet po cięciach cesarskich jest 4 razy większa niż po porodach drogami natury. My wiemy, że dzieci urodzone drogą cięcia cesarskiego mają się gorzej. To, że ten noworodek rodzi się taki troszeczkę siny, taki troszkę zmęczony, to jest właśnie dobre dla niego, bo on ten stres przejścia dziecka przez kanał rodny doprowadza do ostatecznego dojrzewania jego płuc. I dzieci takie nawet duże, w terminie porodu, ale wyciągnięte na skróty, często lądują w inkubatorze na aparaturze wspierającej oddech, ponieważ one nie dostały sygnału naturalnego, że czas już oddychać, że już są w innym świecie. I to oczywiście takie proste przykłady, ale wiemy też, że dzieci urodzone cięciem cesarskim częściej mają zaburzenia immunologiczne, częściej chorują na cukrzycę, dlatego zachęcamy i traktujemy poród drogą naturalną jako drogą zasadniczą. Oczywiście, jeżeli się nie da, no to wtedy nie ma dyskusji, musimy wyjąć dziecko na skrót.
Tak mnie interesuje, które z pań pierwszy raz będą rodziły swoje dziecko? Możecie podnieść rękę, pokazać nam? Większość to jest pierwsza ciąża.
To jest niepokojące, dlatego że to by wskazywało, że tutaj lęk przed nieznanym, czyli pierwszym porodem, przyciągnął panie do nas.
Ja może jeszcze umknęło nam to drugie pytanie, chodzi o pozycje wertykalne, bo takimi są pozycje inne niż leżąca. Jeżeli oczywiście aktualna sytuacja położnicza w trakcie porodu pozwala na zastosowanie innej pozycji niż pozycja leżąca, no w zasadzie nie stosujemy w trakcie porodu pozycji leżącej, jest to bardziej pozycja półsiedząca, taka, gdzie mamy bezpieczny dostęp do pacjentki, do rodzącego się dziecka, ale oczywiście jeżeli jest współpraca z rodzącą, jeżeli są zapewnione warunki, są możliwości, nie ma żadnego niebezpieczeństwa, to tak w naszej klinice odbywają się porody w pozycjach wertykalnych.
Będziemy jeszcze wracać do samego porodu w dalszej części. Profesor Krzysztof Prajs, kierownik Katedry Perinatologii Kliniki Położnictwa GUMET oraz koordynator traktu porodowego WCK Położny Jakub Pierszak są moimi i Państwa gośćmi. Do rozmowy wracamy za kilka minut. Joanna Matuszewska, dzień dobry, witam Państwa ponownie z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, skąd nadajemy audycję poświęconą porodom. Są ze mną eksperci, profesor doktor habilitowany Krzysztof Prajs, kierownik Katedry Perinatologii i Kliniki Położnictwa GUMET, wojewódzki konsultant do spraw ginekologii i położnictwa oraz położny koordynujący traktu porodowego, magister Jakub Pietrzak. Proszę Państwa, na jakim etapie porodu przyszła mama powinna tak naprawdę dotrzeć do szpitala? Od razu jak tylko odejdą wody płodowe, czy nie?
Za rozpoczęcie porodu możemy przyjąć albo odpłynięcie płynu owodniowego, ale przede wszystkim regularne skurcze. Regularne to znaczy co najmniej co 10 minut, trwające no tak co najmniej 30 sekund. I inne rzeczy, których już pani nie jest sama w stanie sprawdzić, otwieranie się macicy i schodzenie płodu w kanale rodnym, ale to są już rzeczy, które leżą po naszej stronie. Czyli jeżeli ruszają regularne skurcze, czyli warto wziąć zegarek i popatrzeć, żeby naprawdę były regularne. Nie tak, że co 5 minut, co 15, co 7, bo to nie jest ta regularna czynność skurczowa. Te tak zwane skurcze przepowiadające mogą pojawić się do 3 tygodni przed terminem porodu. tyle, tylko że nie powodują one przebudowy macicy, otwierania się i nie są porodem. Oczywiście czasami, nie zawsze kobieta ciężarna jest w stanie je rozgraniczyć, rozróżnić samodzielnie i wtedy część z pań, które przyjeżdżają tutaj, wracają do domu, bo to jeszcze nie czas, ale czasami lepiej przyjechać na wyrost niż za późno.
A czy pan profesor chce powiedzieć, że taki poród w takim razie może trwać nawet kilka dni?
To znaczy, poród może trwać 3 dni, ale tylko w powieściach. Tak naprawdę stara położnicza zasada mówiła, że słońce nie powinno 2 razy wzejść nad rodzącą i to jest prawda. W ciągu jednej doby poród taki najwolniejszy i najtrudniejszy powinien się odbyć, ale zapewniam panie, że te normy są znacznie krótsze, więc nie planujcie pobytu dłuższego niż 24 godziny na sali porodowej.
To powiedzmy w takim razie tutaj zainteresowanym paniom i ojcom, jakie są formy wspierania porodu w klinice dostępne, jaki sprzęt państwo na przykład macie, z którego położnica może korzystać?
Położnica to jest osoba po porodzie, mówimy o rodzącej.
Rodząca.
Tak, więc nasza sala porodowa jest wyposażona w wszelkiego rodzaju dogodności dla rodzących. Przede wszystkim mamy łóżka pozycyjne, w których można dobrać odpowiednią pozycję dla potrzeb rodzącej. Dysponujemy wszelkimi rodzajami udogodnień typu piłki, worki sako, wałeczki, piłeczki do masażu. Każda sala porodowa wyposażona jest we własną toaletę z węzłem sanitarnym, co jest bardzo ważne, ponieważ stosujemy też imersję wodną w trakcie porodu, która zmniejsza dolegliwości bólowe przede wszystkim. Tak? Stosujemy poród aktywny na tyle, na ile jest to możliwe i na ile pozwala sytuacja. Dysponujemy też wszelkimi rodzajami metod łagodzenia bólu porodowego, więc ten wachlarz naszej oferty jest naprawdę duży.
Czy ojciec dziecka może być na każdym etapie porodu obecny?
Ojciec dziecka może być oczywiście cały czas. Sala porodowa jest otwarta dla osób towarzyszących. Pamiętajmy tylko o tym, żeby ograniczyć tą liczbę osób towarzyszących do jednej, żeby wybrać jedną konkretną. Jest to dość istotne i w zasadzie od momentu przybycia na salę porodową do momentu przejścia dalej na oddział, czyli z maleństwem już urodzonym, ojciec dziecka może być cały czas i na każdym etapie porodu. Oczywiście to też nie jest pomieszczenie zamknięte, może też również wyjść w każdym momencie. I lepiej jest szybciej wyjść niż później przysporzyć problemów personelowych.
Troszkę mnie przeraziło to, co powiedział wcześniej pan profesor, że staracie się państwo ograniczyć do doby, żeby to wszystko w dobie się zamknęło.
Znaczy, powiedzmy sobie tak, że normy tego pierwszego okresu, czyli otwierania się macicy, to jest maksimum 18 godzin w pierwszym porodzie i wydalania płodu to 2 godziny, jak to jest razem 20 godzin, ale to już jest szczytowy czas.
Może być coś, co przedłuży poród? Jakieś zdarzenia? Coś się może dziać, że będzie to dłużej
na
trwało?
Na przykład znieczulenie przewodowe, czyli to
zewnątrzoponowe,
wiemy, że przedłuża. Pierwszą fazę porodu średnio o godzinę, drugą o 10-15 minut.
Czyli decyzja o tym, czy pacjentka będzie miała takie znieczulenie, zapada wspólnie jakoś, czy to w trakcie Czy może na przykład lekarz powiedzieć, nie, u pani to się nie da zrobić?
Znaczy, przede wszystkim mogą istnieć przeciwwskazania do tego typu znieczulenia, ponieważ to znieczulenie polega na wkłuciu igły w okolice kręgosłupa. I mogą istnieć medyczne przeciwwskazania do takiego znieczulenia i wtedy będziemy oferować coś innego, niekoniecznie mniej skutecznego.
A czy to wkłuwanie w ten kręgosłup i tak dalej, to boli jakoś mocno? Czy pacjentkę i tak boli, więc nie czuje?
To na pewno jest słuszna obserwacja, natomiast to każde ukłucie igłą boli. Ale
a później co się dzieje, panie profesorze?
I za chwilę go nie ma.
A co się dzieje później? Jak już jest po tym ukłuciu, to pacjentka to traci władzę w nogach? Co się dzieje z nią?
Ukłucie polega na wprowadzeniu igły, przez którą zakłada się dren do okolicy ujścia nerwów i tam potem ta rureczka sobie gdzieś tam dynda, gdzieś na brzuchu matki, jest przylepiona i podaje się przez nią
środki znieczulające,
leków znieczulających. Natomiast musimy pamiętać, że jest to kolejny, tak jak od tego zacząłem, zabieg też może mieć swoje powikłania, dlatego warto się zastanowić, czy na pewno aż tak bardzo boli. Wrażliwość na ból jest rzeczą bardzo osobniczą i są panie, które mówią, tak, czuję, że boli, w zasadzie to ja nie chcę znieczulenia, no bo to kolejna manipulacja. Poza tym nie musimy stosować aż tak radykalnego sposobu ograniczenia bólu. Mamy leki dożylne, a przede wszystkim mamy cały zakres niefarmakologicznych sposobów łagodzenia bólu porodowego, choćby odpowiednie masaże, chodzenia, właśnie te piłki, o których pan magister wspomniał. Także nie zawsze to przy krótkim porodzie też nie jest zwykle on potrzebny. Poza tym trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, że ja przychodzę na salę porodową i od razu mówię, że ja chcę znieczulenie natychmiast, dlatego że gdybyśmy za wcześnie weszli ze znieczuleniem, to właśnie moglibyśmy wyciągnąć ten poród daleko, daleko poza normy, dlatego jest odpowiedni etap, na którym dopiero można to znieczulenie.
Ja chcę zapytać, co czuje tak naprawdę kobieta, jakie ona ma możliwości poruszania się może po takim znieczuleniu? Czy ona musi leżeć, czy może chodzić, czy jest w stanie chodzić?
O tym tak naprawdę decyduje anestezjolog, który prowadzi to znieczulenie, aczkolwiek siła mięśniowa jest nieco zniesiona w nogach. To nie jest tak, że nie czuje się nic, można poruszać swobodnie. Pacjentki, które są znieczulone, korzystają z toalet, też siadają na piłkach, na workach sako, także też jest taka możliwość. Trzeba pamiętać o tym, że dawka podanego leku w czasie się rozkłada, więc im dłuższy czas od podania dawki leku, tym jego stężenie w organizmie jest mniejsze. Co za tym idzie, panie mają większą siłę w nogach, większą możliwość poruszania się.
Ja może tylko dopowiem, że prawidłowo wykonane znieczulenie zewnątrzoponowe nie polega na całkowitym zniesieniu bólu. Jest to prowadzenie znieczulenia na granicy bólu, czyli nie możemy całkowicie wyłączyć automatyzmu, bo no, ten poród rzeczywiście by trwał 3 dni.
Czy pacjentka po takim znieczuleniu, ona się może od razu po porodzie opiekować swoim dzieckiem, czy nie jest w stanie, bo musi na przykład ileś tam czasu nieruchomo leżeć?
Nie, absolutnie. Metody znieczulenia w tej chwili są tak mało inwazyjne i anestezjolodzy podają takie dawki leków, żeby po porodzie kobieta mogła normalnie zająć się dzieckiem i funkcjonować tak jak po porodzie bez znieczulenia. Oczywiście ryzyko wystąpienia pewnych powikłań jest większe, aczkolwiek no, nie ma przeciwwskazań po znieczuleniu do tego, żeby nie można było zająć się od razu
Ale
dzieckiem.
Ale nie trzeba być w pozycji leżącej, tak?
Nie, w tej chwili już nie.
My nie wyganiamy tak od razu z łóżka. Poród to jest jednak ciężki wysiłek i pani ma prawo odpoczywać.
Chciałam zapytać jeszcze tak naprawdę, na jakim etapie właśnie kobieta powinna się tą sprawą zainteresować? Czy w momencie jeszcze przed przyjściem do szpitala, czy wystarczy, jak będzie przyjęta po prostu do porodu, że powie, że chciałaby skorzystać z takiego znieczulenia, czy to jest standard dzisiaj, że można skorzystać?
Ta potrzeba zastosowania znieczulenia wyjdzie w trakcie porodu. Oczywiście mamy takie możliwości, je stosujemy tam, gdzie potrzeba.
Ja sobie myślę tak, że panie naczytały się pewnie w internecie trochę, że trzeba przyjść jakiś kurs, szkolenie, że spotkanie z anestezjologiem wcześniej i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda w praktyce?
Poradzimy sobie bez szkolenia.
Tak? A ja bym chciał tylko jeszcze dodać, że proszę pamiętać o tym, że znieczulenie jest w tej chwili taką w zasadzie ostatecznością w możliwościach łagodzenia bólu porodowego, bo proszę naprawdę pamiętać o tym, że mamy bardzo wiele metod, które uśmierzają ten ból i są dużo mniej inwazyjne.
I na ile jeszcze znieczulenie zewnątrzoponowe ma wpływ na dziecko, na to, jak ono się zachowuje, jak ono się czuje, jak ono to zniesie?
Praktycznie nie ma. Nie zaobserwowano negatywnego wpływu na noworodka.
Czyli rozumiem, że te wszystkie opóźnienia związane są raczej z funkcjonowaniem mamy, a nie dziecka.
Kiedyś kobiety rodziły dłużej i im wolniej czasem, albo odwrotnie, przyspieszanie czasem nie zawsze jest potrzebne, nie zawsze jest korzystne. To pewne wydłużenie pewnych faz jest czasem nie takie złe.
Powiedzmy w takim razie, kiedy poród uważany jest za zagrożony, kiedy państwo musicie szybko coś zmieniać, decydować, w jakich sytuacjach, co się może zdarzyć?
Najczęstszym takim zdarzeniem czy zjawiskiem, które nas zmusza do bardzo szybkiego działania, to jest nagle występujące niedotlenienie płodu. Przyczyn niedotlenienia może być kilka, mogą leżeć po stronie płodu, po stronie matki, także to trudno jednym zdaniem.
Rozumiem, że to jest monitorowane w czasie porodu cały czas, czy wszystko z dzieckiem jest w porządku?
W porodzie fizjologicznym nie ma obowiązku ciągłego monitorowania, czyli przypięcia na stałe tą detektorem tętna do aparatu. Natomiast okresowo oczywiście monitorujemy akcję serca i im bardziej w cudzysłowie podejrzany poród, podejrzany o rozwój patologii, tym oczywiście w ostateczności kończy się to ciągłym monitorowaniem i ciągłym zapisem.
A przychodząc do porodu, do kliniki, można powiedzieć, a ja bym chciała mieć cesarskie cięcie? Powiedzieć pewnie można.
Znaczy powiedzieć można. Można nawet przynieść zaświadczenie, ale my je weryfikujemy. Mamy złe doświadczenia, zwłaszcza z takim zaświadczeniem zwykle od psychiatry, że tak zwany tokofobia, czyli lęk przed porodem, aby zapobiec lękowi właśnie warto skorzystać z zajęć szkoły rodzicielstwa, bo wtedy to, co jest znane, już tego się mniej boimy. Po drugie, jeżeli zapoznamy panią, czyli zapozna się z możliwościami łagodzenia bólu porodowego, to i ta dążność do cięcia cesarskiego jest mniejsza. Wiemy, że panie szybciej wstają, łatwiej karmią, lepiej karmią noworodka, jeżeli są w porodzie naturalnym. I odwrotnie, cięcie cesarskie jest operacją chirurgiczną z możliwymi powikłaniami chirurgicznymi i anestezjologicznymi i dlatego oczywiście, jeżeli jest to potrzebne, jest to wyjście ratunkowe, to nie ma dyskusji. Akurat w naszym województwie, nasze województwo jest na topie województw, w którym najwięcej dzieci rodzi się drogami natury. Jest to około 38%, na województwa, które mają najwięcej, mają po 57%, a i tak Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, żeby nie przekraczać 12-15%. Z czego różnica wynika? Wynika z tego, że znakomita liczba cięć cesarskich jest wykonywana na zapas, profilaktycznie. I to jest rzecz, którą my nie eksponujemy w Polsce, ale na przykład Amerykanie mówią, ile trzeba wykonać niepotrzebnych cięć cesarskich, żeby zapobiec jednemu powikłaniu. Na przykład poród w położeniu miednicowym płodu, czyli tak zwanym pośladkowym, co to słowo. W tej chwili utarło się, że w pierwszej ciąży powinniśmy rodzić drogami natury. Ja kiedy zaczynałem pracę, nikt nie myślał o wykonaniu cięcia cesarskiego i nie przypominam sobie, żebym sprowokował jakąś patologię noworodka. Oczywiście jest to poród trudniejszy, ale sumarycznie, żeby trzeba by wykonać mniej więcej 8 do 9 niepotrzebnych cięć cesarskich na 10, żeby zapobiec jednemu powikłaniu.
Panie profesorze, od pewnego czasu my czytamy w prasie, w internecie, mówimy też w radiu, czasami o takich czasowych blokadach na porodówkach, że nie ma miejsc, że przyjeżdża mama i jest odsyłana, bo nie ma gdzie jej położyć, żeby urodziła. Jak sytuacja wygląda z miejscami w klinice u państwa?
Obłożenie jest zjawiskiem falowym. Są okresy, kiedy są wolne łóżka i są okresy, gdzie jest bardzo dużo chętnych do porodu. No, nie możemy położyć po dwie panie do jednego, więc wtedy musimy wspierać się czy odsyłać do innych szpitali, tam gdzie jest akurat w tym momencie wolne łóżko. I to wcale nie znaczy do jakiegoś konkretnego, bo to się pojawia w różnych szpitalach, czasami nawet niestety poza Trójmiasto. Więc dobrze jest rodzić wtedy, kiedy jest tak zwany dołek. Bo wtedy przyjmujemy wszystkie
panie. No niestety porodu nie da się zaplanować raczej chyba. A jest jakaś grupa kobiet, które ze względu na stan zdrowia albo na rodzaj ciąży mają pierwszeństwo w dostępie do rodzenia w klinice?
Tak, jesteśmy jednostką tak zwanego trzeciego stopnia referencji, a dokładnie mówiąc tej takiej specjalnej klasyfikacji 3+, czyli dedykowaną do obsługi patologii ciąży, tym samym i porodów, w najcięższych patologiach ciąży. I oczywiście w sytuacji, kiedy mamy dwie panie, jedną zdrową i jedną, której przede wszystkim noworodek będzie wymagał tutaj szczególnej opieki, no musimy wybrać osobę bardziej chorą. No i tak to wygląda.
jak wygląda sytuacja z odwiedzinami w klinice? Jak mama urodzi dziecko, to może przyjść rodzina, są warunki, żeby się spotkać?
Tak, oczywiście w naszej klinice funkcjonują pokoje odwiedzin, mamy też strefę rodziny niedawno otwartą, gdzie można przyjść ze starszym rodzeństwem, tak nazwijmy to. Natomiast pamiętajcie, drodzy Państwo, o tym, że warto w szpitalu ograniczyć ilość tych odwiedzin, tak? Jednak to jest nowy członek rodziny, nie do końca jest przygotowany na to, żeby już po porodzie odwiedzały go duże ilości osób, tak? Także, ale oczywiście oddział położnictwa nie jest oddziałem zamkniętym, są możliwość odwiedzin na salach, tak jak wspomniałem już wcześniej, w salach odwiedzin, więc nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań.
Trzeba pamiętać, że małe dzieci mogą przynieść choroby wirusowe. Choćby tę taką popularną teraz odrę. Wtedy może być to dla takiego małego, młodego życia choroba zabójcza. Dlatego tam, gdzie mamy małe dzieci, zwłaszcza uczęszczające do żłobków, do przedszkoli, do szkół, lepiej niech te dzieci pozostaną w domu i to leży w interesie w sumie nie tylko tego własnego nowego, ale również tego obok znajdującego się dziecka. Kiedyś te odwiedziny były ograniczone od 14 roku życia. W tej chwili nie mamy takich sztywnych reguł, liczymy na rozsądek, zwłaszcza, że dzieci nie zawsze rozumieją, co tu się dzieje w tym szpitalu.
Profesor doktor habilitowany Krzysztof Prajs, kierownik Katedry Perinatologii i Kliniki Położnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i koordynator traktu porodowego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku położny Jakub Pietrzak. Dziękuję panom za rozmowę.
Dziękujemy.
Państwa, którzy są z nami w szpitalu klinicznym, zapraszam za chwilę na zwiedzanie oddziału porodowego, a naszym słuchaczom przy odbiornikach dziękuję za uwagę i w imieniu Michała Broniewicza, który audycję zrealizował oraz własnym, mówię do usłyszenia, Joannę Matuszewska. Dziękuję bardzo.